Rozdział drugi. Mistyfikacja. Zanim w 1921 roku John Augustus Larson, amerykański student dorabiający na życie jako policjant, wynalazł wariograf, powstało wiele urządzeń, które na podstawie pomiarów ciśnienia krwi i częstotliwości oddechu określały prawdomówność ludzi. Dopiero jednak wynalazek Larsona, zwany potocznie wykrywaczem kłamstw, okazał się urządzeniem na tyle precyzyjnym, że w krótkim czasie znalazło się ono na wyposażeniu policji i służb specjalnych całego świata. I choć przez blisko 100 następnych lat urządzenie poddawano licznym modyfikacjom i udoskonaleniom, to jednak w odniesieniu do klu wariograf przetrwał w formie niezmienionej do naszych czasów. Współczesny wariograf rejestruje zmiany ciśnienia krwi, przewodnictwa skórnego oraz częstotliwość oddechu. Zaś badanie tym urządzeniem polega na skalibrowaniu przez zadawanie pytań tzw. obojętnych, kontrolnych i krytycznych, w taki sposób, by badany mówił niepodlegającą dyskusji prawdę lub kłamstwo. Czujniki wariografu, umiejscowiane w rozmaitych punktach ciała, dają graficzny obraz przebiegu zmian fizjologicznych, ciśnienia krwi, oddechu, temperatury, przewodnictwa elektrycznego skóry, a nawet zmiany objętości danych części ciała. Pisaki w formie kolorowego wykresu zamieszczanego na papierowej taśmie wykreślają parametry, po odczytaniu których specjalista bez cienia wątpliwości będzie wiedział, kiedy skłamano, a kiedy powiedziano prawdę. Jeszcze jedno o wykrywaczu kłamstw. Nie da się go oszukać. Jednym słowem, jeżeli jesteś już badany na wariografię, możesz mieć pewność, że masz taką szansę na ukrycie tego, co chcesz ukryć, jaką szansę na ukrycie się na białej ścianie ma sporej wielkości mucha. Nie bez przyczyny, o czym dowiedziałem się dużo później, za kadencję Andrzeja Barcikowskiego dyrektorzy ABW wywodzący się z wojskowych służb informacyjnych odmówili poddania się badaniom na wariografię. Solidarnie napisali raporty do szefa ABW, że w czasie pełnienia służby w WSI zostali przeszkoleni, jak oszukiwać wariograf. A zatem w ich przypadku badanie takie jest bezcelowe. Szef ABW doskonale wiedział, że jest to wierutną bzdurą i że wariografu nie da się oszukać, ale zrezygnował z badania dyrektorów wykrywaczem kłamstw, bo co mu innego zostało. I tak wymóg obowiązkowych badań w kierownictwie ABW stał się fikcją. Można zatem darować sobie rewelacje filmowych scenarzystów czy dobre rady internetowych ekspertów, którzy mają sprawdzone metody wpłynięcia na wynik badań na wariografię, jak połknięcie tabletki uspokajającej czy włożenie do buta kłującej szpilki, co rzekomo ma odciągnąć myśli w tę stronę. Prawda jest taka, że wariografu nie można oszukać. Kropka. Jeśli zatem kiedykolwiek będziesz poddany badaniu wykrywaczem kłamstw, wiedz, że współczesne wariografy eliminują tak zwany czynnik ludzki i w ponad 98 przypadkach na 100 są praktycznie nieomylne. Pozostałe niepełne 2% to anomalie lub ludzie najwybitniejsi z wybitnych, absolutni specjaliści. Niekiedy top agentów wywiadu, którzy na wypadek, gdyby padli ofiarą na przykład uprowadzenia, co mogłoby narazić ich kraj na niebezpieczeństwo, uczą się latami, jak próbować kontrolować organizm. Ale nawet w takich przypadkach rzadko się to udaje. Owe niepełne 2% niepewności powoduje, że w niektórych krajach wyniki badań wariograficznych uznawane są za dowód w sprawie, a w innych zaś tylko za mocną przesłankę. Nie zmienia to jednak faktu, że dla przeciętnego człowieka oszukanie wariografu jest w praktyce niewykonalne. Współczesny wariograf rejestruje najbardziej typowe reakcje organizmu i o ile jeszcze oddech jesteśmy w stanie do pewnego stopnia kontrolować, ale jednak tylko do pewnego stopnia. Bo nawet przy najbardziej ścisłej kontroli pojawiają się anomalie w odczytach, o których badany nie ma bladego pojęcia. O tyle żaden człowiek nie jest w stanie kontrolować tętna czy ciśnienia krwi. Niektóre z pytań, jakie padły, były bardzo osobiste. Na przykład o to, czy kiedykolwiek się onanizowałem. Ale większość miała charakter osobopoznawczy i dotyczyła wyjazdów zagranicznych, kontaktów z przedstawicielami obcych służb specjalnych, nadużywania alkoholu, stosunków homoseksualnych czy zażywania narkotyków, co w tamtym czasie całkowicie dyskwalifikowało kandydata na funkcjonariusza. Wspomnę, że kilkanaście lat później, już jako dyrektor delegatury ABW, przeglądałem dokumenty z opracowania pewnego kadrowego kandydata, który przeszedł pozytywnie rekrutację i miał być przyjęty do służby. Uwagę moją zwrócił raport z badania wariograficznego, w którym kandydat przyznał się do częstego palenia marihuany oraz okazjonalnego zażywania amfetaminy podczas studiów uniwersyteckich. Pomyślałem, że to przeoczenie ze strony kadr i że należy natychmiast powstrzymać pisanie rozkazu o przyjęciu delikwenta do służby w ABW. Wezwany kadrowiec, wysłuchawszy moich uwag, tylko się jednak uśmiechnął i stwierdził, że mamy nowe czasy i że ustne wytyczne dyrektora biura kadr ABW, przekazane naczelnikom wydziałów kadr na okresowej odprawie merytorycznej w centrali ABW, nakazują traktować zażywanie narkotyków w sposób indywidualny. Jeśli zatem kandydat przyznaje się do zażywania narkotyków miękkich i do okazjonalnego zażywania narkotyków twardych, na przykład amfetaminy, nie może to stanowić przeszkody w przyjęciu do służby. Dopiero systematyczne zażywanie narkotyków jest dyskwalifikujące. Naiwnie zapytałem, co jest powodem tak pobłażliwego traktowania tych bardzo istotnych spraw. W odpowiedzi usłyszałem, że gdybyśmy skreślali jak kiedyś każdego kandydata na funkcjonariusza przez wzgląd na okazjonalne zażywanie narkotyków, przez najbliższych 50 lat nie przyjęlibyśmy do służby nikogo. Pamiętam, iż moją myślą było wówczas, że człowiek może za długo żyje i że mam osobisty problem z dostosowaniem się do nowych czasów. Ale to już historia na zupełnie inną opowieść. Tak więc specyfika działania wariografu była tym, co pochłaniało moje myśli w oczekiwaniu w siedzibie lubelskiej delegatury UOP przy ulicy Narutowicza 73 na ostatni etap selekcji, jaką miała być rozmowa z potencjalnymi przełożonymi. Rozmyślałem zresztą nie tylko o wariografie, ale także o badaniach psychologicznych, bo to także było niezwykle interesujące doświadczenie. Do wykonania były między innymi zadania na spostrzegawczość, zapamiętywanie obrazów i zdarzeń oraz czytanego tekstu. Wszystko to musiało zostać zrobione w różnych warunkach. Raz podczas całkowitej ciszy, innym razem w trakcie inscenizowanych przez badających psychologów rozmów, czy celowego wywoływania różnych zdarzeń, jak na przykład awaria komputera. Badania te miały na celu określenie zachowań przyszłego funkcjonariusza w warunkach stresu i sprawdzenie efektywności wykonywanych czynności w zmieniającym się położeniu. Jednym z najtrudniejszych zadań było zapamiętywanie tablic rejestracyjnych państw zachodnich, przedstawianych w różnej ilości i w różnych odstępach czasowych. Dodatkowo, po odwróceniu rejestracji przez badającego należało podać jak najwięcej szczegółów dotyczących tak tablic, jak i całego otoczenia. W ostatnim etapie na stole ułożono 5 tablic, a czas na ich zapamiętanie wynosił 1 minutę. Zadania były przedstawiane w ściśle określonej hierarchii. Od najłatwiejszych do najtrudniejszych, a całość badania zajęła kilka godzin. Więc Pod ich koniec kandydat na funkcjonariusza do służb specjalnych mógł naprawdę mieć dość. Ja nie miałem. Nieskromnie przyznam, że byłem zadowolony z przebiegu badań, zarówno tych, jak i kolejnych, które miały na celu określenie typu osobowości i predyspozycji do pełnienia służby w określonym wydziale, cech psychofizycznych, poziomu inteligencji i temu podobne. Najlepiej zapamiętałem test Ravena, często stosowany w rekrutacjach do służb specjalnych, który najogólniej rzecz biorąc służy do pomiaru inteligencji ogólnej. Wynikiem testu Ravena jest informacja o wartości tzw. czynnika G, ogólnego czynnika inteligencji. Czynnik G utożsamiany jest z inteligencją wrodzoną, potencjałem intelektualnym, zdolnością logicznego myślenia, nie zaś z inteligencją wyuczoną. Przeprowadzane badania zawierały test niedokończonych zdań. Clue sprowadzało się do tego, że osoba badana miała za zadanie dokończyć zdania, dopisując fragment do podanych wcześniej słów. Test zakłada, iż odpowiedzi respondentów odbijają ich wewnętrzne lęki, postawy wobec trudnych sytuacji i dążenia do wyznaczonych celów poprzez określenie swoich możliwości i potrzeb. Zdania należało zakończyć pierwszą myślą, jaka przyjdzie do głowy, co miało obrazować nieświadomy stosunek do przedstawionego zagadnienia i w ten sposób informować o potencjalnych reakcjach w określonych sytuacjach. Test ten został skonstruowany tak, by wykryć osoby nieprzystosowane do określonej działalności. W moim przypadku do służby w Urzędzie Ochrony Państwa. W tym konkretnym przypadku nieprzystosowanie oznaczało częste przygnębienie, pesymistyczne nastawienie do życia, nieradzenie sobie z frustracją, kłopoty w relacjach z ludźmi oraz zorientowanie na problemy, nie zaś na ich rozwiązanie. Przystosowanie zaś było rozumiane nie tylko jako brak reakcji patologicznych, ale także jako zdolność do skutecznego działania, otwartość i zdrowe relacje międzyludzkie. Kluczem do sukcesu dla badanych było zaznaczenie takich odpowiedzi, które były zgodne z ich charakterem i osobowością. Niewiele pola pozostawiono tu na autokreację. Jeśli bowiem ktoś zdecydował się na koloryzowanie w pytaniu X, kłamstwo niczym podszewka spod kurtki wychodziło w odpowiedzi na pytanie Y i Z, umieszczone kilkaset numerów dalej. Żeby było ciekawiej, testy przeprowadzano w wieloosobowej sali, w której przy wielu stanowiskach siedzieli pozoranci, funkcjonariusze UOP, których zadaniem było rozpraszanie prawdziwych kandydatów na rekrutów poprzez pokazywanie, aranżowanie rozmów, próśb o długopis, który właśnie się wypisał, czy o podpowiedź w rozwiązaniu zadania. Całość rzecz jasna monitorowano i później dokładnie analizowano zachowanie badanych. Element kończący stanowiła rozmowa z psychologiem, który miał już wstępne wyniki badań i w nawiązaniu do nich we właściwy sposób prowadził rozmowę z kandydatem na funkcjonariusza. Z odpowiedzią na ponad 1000 pytań i z rozwiązaniem niezliczonej masy zadań poszło mi jak z płatka. Tak więc ze spokojem oczekiwałem na ich, a także badań na wykrywaczu kłamstw, końcowy wynik. Oczekiwałem w przekonaniu, że wyniki te zostaną mi przedstawione podczas rozmowy z potencjalnymi przełożonymi. Dopiero w późniejszym czasie dowiedziałem się, iż normalną praktyką jest, że kandydat do służby nie jest informowany o efektach postępowania kwalifikacyjnego, ale w tym czasie jest bacznie obserwowany w miejscu zamieszkania. A jeśli pracuje, to także w miejscu pracy. Wynikiem tych czynności jest tak zwany wywiad kadrowy, wykonywany przez funkcjonariuszy wyspecjalizowanej sekcji. Sam wielokrotnie wykonywałem takie wywiady w miejscu nauki, pracy, zamieszkania. ponieważ sekcja znajdowała się w strukturze wydziału, w którym rozpocząłem służbę i później zostałem naczelnikiem. Ale z mojej ówczesnej perspektywy droga do tego była daleka i trudna. Wszystko tu obliczone było na nieustanną weryfikację, począwszy już od indywidualnych badań lekarskich, podczas których rozbierano nas do bielizny i pozostawiano samym sobie na dobrą godzinę, bacznie obserwując. Co było szczególnie krępujące, zwłaszcza dla kobiet, i miało swój ukryty sens. Skończywszy badania lekarskie, psychologiczne i nawaliografię, na które skierowanie dostałem od funkcjonariusza Wydziału Kadr, otrzymałem telefoniczne wezwanie od kapitana Marka Kiernickiego do stawienia się w delegaturze. Lekko zniecierpliwiony przedłużającym się oczekiwaniem spojrzałem za okno, na znajdujący się w odległości kilkudziesięciu metrów mur cmentarza przy ulicy Lipowej, największej i najstarszej nekropolii Lublina. Był to widok, który dobrze korelował z moim nastrojem. Dzień był paskudny, następowało przełamanie zimy i wiosny, padał nieprzyjemny deszcz ze śniegiem, tak więc buty i kurtkę miałem przemoczone. Usiadłem na krześle, zapaliłem papierosa i zamyślony spoglądałem na widniejące w dali nagrobki. Pomyślałem o pewnym paradoksie. Kilka lat temu ostro spierałem się ze szwagrem, Włodkiem Janikiem, który był wtedy funkcjonariuszem Wydziału IV Służby Bezpieczeństwa, najpierw w Lublinie, potem w Gdańsku. Spieraliśmy się w kwestiach polityczno-ideologicznych, a o temperaturze sporów niechaj świadczy fakt, że w rozmowach często padały słowne argumenty rozpoczynające się na 14 literę alfabetu. W ferworze słownej szermierki nierzadko porównywałem Służbę Bezpieczeństwa do gestapo. Porównanie bardzo popularne podczas strajków i manifestacji studenckich w Lublinie. A tymczasem teraz znajdowałem się w dawnej siedzibie SB. Pomieszczenia holu i dyżurki były świetnym punktem obserwacyjnym, ponieważ wchodzący i wychodzący funkcjonariusze musieli przejść korytarzem pomiędzy poczekalnią a pomieszczeniem dyżurnego, który ze znudzoną miną czytał tygodnik Nie, wydawany przez Jerzego Urbana. Chorąży, bo w takim stopniu był dyżurny, prócz kontrolowania ruchu przechodzących funkcjonariuszy, wydawania kluczy od pomieszczeń i samochodów służbowych, nie miał za wiele do roboty i zapewne z nudów od czasu do czasu udawał się do mieszczącego się obok dyżurki pokoju socjalnego, gdzie odgrzewał bigos. Zapach kwaszonej kapusty roznosił się po całym korytarzu i powodował skurcze mojego żołądka, odczuwającego już objawy przedobiedniego głodu. Zapaliłem kolejnego papierosa i obserwowałem przechodzące przez korytarz kobiety i mężczyzn, którzy, jak się domyślałem, byli funkcjonariuszami UOP. Tu i ówdzie słyszałem i czytałem o weryfikacji funkcjonariuszy SB. Wiedziałem, że działa, bo jej ofiarą padł mój szwagier. Już w 1990 roku negatywnie zweryfikowany przez komisję weryfikacyjną w Gdańsku. Byłem więc szczerze zdziwiony, widząc mijających mnie panie i panów, których średnia wieku dobrze przekraczała 40+. Zastanawiałem się, czy weryfikacja w Lublinie przebiegała łagodniej niż w Gdańsku, gdzie ze służby musiała odejść spora część funkcjonariuszy. Odpowiedź na to pytanie poznałem dopiero później, już jako oficer delegatury. I była to odpowiedź właściwa dla miejsca, w którym się znajdowałem. Jak wiele innych rzeczy, także i weryfikacja w służbach specjalnych była jedną wielką mistyfikacją. Przechodzący pracownicy nie wyglądali na agentów służb specjalnych z wyobrażeń zaczerpniętych z filmów o Jamesie Bondzie. Stylem bycia i ubierania przypominali raczej poruczników Jaszczuka i Zupka z 07 Zgłoś się, towarzyszących głównemu bohaterowi serialu, porucznikowi Borewiczowi. Dominowały tak popularne w tamtym czasie kolorowe marynarki i charakterystyczne dla polskiej mody początku lat 90. białe skarpetki. Z kolei wśród kobiet przewijających się przez korytarz przeważały panie powracające z siatkami pełnymi zakupów robionych rzecz jasna w godzinach pracy. Nie był to jednak mój problem, a jedynie luźne spostrzeżenie.